Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, serdecznie zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś temat, który chcemy zaproponować, to sedacja. Naszym gościem jest lekarz, anestezjolog Sławomir Łapsz. Szczęść Boże, Panie doktorze. Pan jest też prezesem Stowarzyszenia Pacjentów Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku.
Tak.
Pozdrawiamy też pana doktora Janusza Wojdackiego, onkologa. Miał być razem z nami, jest chory, więc panie doktorze, mamy nadzieję, że kiedyś się zobaczymy, a na teraz życzymy zdrowia. Panie doktorze, co to jest sedacja? Bo tak z pewnością każdy, gdyby nawet jakąś wyszukiwarkę sobie gdzieś wpisał ten termin, to znajdzie, że jest to po prostu uspokojenie. Gdzieś jakaś pomoc, także zmniejszenie aktywności ośrodka układu nerwowego. Ale pan jako lekarz, jako anestezjolog z pewnością pomoże nam dzisiaj przez to spotkanie zrozumieć, a nawet coś więcej, zapytać się, czy i kiedy ją stosować.
Tak, ojcze. Sedacja jest to uspokojenie u pacjenta, który przeżywa trudną sytuację życiową. Najczęściej jest to taka sytuacja w szpitalu, gdzie pacjent jest przed operacją, nie wie, co go czeka i oczekuje od lekarzy, żeby mu pomogli przetrwać te najcięższe chwile przedoperacyjne i potem już w czasie operacji. To jest sedacja, która jest stosowana w okolicznościach, kiedy pacjent jest w szpitalu i będzie operowany. Sedację można też stosować przy różnych zabiegach diagnostycznych. Na przykład też u dzieci w rezonansie magnetycznym, gdzie dziecko musi być bez ruchu jakiś czas. U stomatologa przy bolesnych zabiegach stomatologicznych.
Pan wspomniał dziecko. Mówi się, że dziecko to taki najtrudniejszy pacjent, na którego najwięcej należy zwracać uwagi, bo każda ingerencja może wiązać się też z jakimś tam przeżyciem psychicznym, czy nawet urazem dziecka. I znalazłem taki termin sedacja wziewna u dzieci.
Tak, u dzieci stosuje się tą terapię wziewną bardzo często, na przykład tuż przed zabiegiem operacyjnym, wtedy kiedy dziecko dostało już środki uspokajające, wprowadzające w pokoju, gdzie do tej pory przebywało, jest dziecko przewożone już w takim stanie uspokojenia na salę operacyjną i wtedy na sali operacyjnej można dodatkowo wprowadzić dziecko na maskę, czyli bierzemy maskę, mówimy dziecku, że to jest na przykład maska, która jemu pomoże zasnąć. Wtedy dziecko bierze nawet w rączkę tą maskę, przykłada sobie do buzi, no i ćwiczymy z nim oddychanie i mówimy, proszę głębiej oddychaj. Pokazujemy mu worek, którym później anestezjolog będzie oddychał za to dziecko. Dziecko widzi poruszający się worek, to taką stosujemy zabawę, żeby uprzyjemnić ten pobyt na sali operacyjnej. Zagadujemy dziecko, czasami pokazujemy zabawki albo improwizujemy coś. Staramy się dziecku stworzyć jak najlepszą atmosferę, żeby wspomnienia jego ograniczyły się do zasypiania.
No bo przecież nieraz dziecko nawet u dentysty, tak? Tak się zaprze, tak. Bo nieraz próbuje się jakąś tam naklejkę dziecku dać, że był bardzo dobrym pacjentem, tak się też go przygotowuje do tego, ale niektóre jak się zaprą i też ktoś powie, że jakąś tam wpadają w histerię, ale to wydaje się zrozumiałe, bo tak jak pan mówi, jest to dla niego nowe środowisko i teraz jak się zachować, jak pomóc temu małemu pacjentowi?
Tak, z dziećmi trzeba rozmawiać. Dzieci odczuwają ból i nie można tego lekceważyć. Dzieci do 7 roku życia, a właściwie tak do 3 roku życia, nie rozumieją absolutnie, co będzie się z nimi działo. Od 3 roku życia do 7 mogą być bardzo pobudzone. Dopiero od 7 roku życia dzieci szkolne są bardziej dojrzałe i one wtedy rozumieją nas. I można z tymi dziećmi współpracować. Dzieci chętnie nieraz współpracują, nieraz wręcz pomagają nam. Najgorzej, jeżeli dziecko wpadnie w panikę. Wtedy jest katastrofa, bo te wspomnienia dziecka będą traumatyczne. Ja mogę podać przykłady z własnego życia. Pierwszy raz byłem znieczulany. To było tak, że miałem 3 latka. To były czasy, prawda, powojenne. Gdzieś lata, początek lat 50., może to był 50. rok. Wtedy było mało szpitali, mało łóżek szpitalnych. Lekarze nie mieli prywatnych praktyk, ale dużo lekarzy w jakiś sposób starało się zaspokoić potrzeby ludności, że tak powiem, czy pacjentów i chodziło po domach, prawda, i praktykowało po domach. To było nielegalne wtedy, bo lekarz wtedy był przywiązany do albo przychodni, albo do szpitala, albo do jakiegoś zakładu opieki zdrowotnej.
Ale próbował wejść naprzeciw, tak? Tak, i tak. Zawsze pacjent jest w stanie.
Tak, bo zapotrzebowanie było wcale nie mniejsze niż teraz, tylko to było wszystko jakby w szarej strefie. Pomimo to, gdyby nie ci odważni lekarze, którzy pomagali pacjentom, narażając się w zasadzie na jakieś nieprzyjemne prawne, prawda, spotkania tam z prokuratorem, czy tam z jakimiś służbami wtedy, to jednak praktykowali po domu. I ja na przykład jako 2- czy 3-letni chłopiec miałem zapalenie uszu obustronne i rodzice poprosili laryngologa o pomoc dla mnie, ponieważ nie było możliwości absolutnie przyjęcia mnie do szpitala, no bo po prostu nie było miejsc, nie było jak, to ten lekarz przyjechał do domu i wykonał u mnie operację uszu. To znaczy, to nie była żadna duża operacja uszu, ale teraz to jest niedopuszczalne, prawda, sobie wyobrazić, że przyjeżdża laryngolog. To był doktor Kmita, bardzo dobry doktor, który potem, jak ja studiowałem, był profesorem i dziekanem najprawdopodobniej. I ten doktor Kmita przyjechał do domu i mnie uśpił środkiem wziewnym, chloroformem najprawdopodobniej. I w uśpieniu, w tej sedacji takiej głębokiej, wykonał mi przecięcie w obu uszach błąd bębenkowych, czyli zrobił paracentezę obustronną. Ja się obudziłem jako dziecko i pamiętam tylko, że leżałem w łóżeczku i ten zapach chloroformu pamiętam do dzisiaj. Natomiast czy mnie bolało, czy nie, trudno mi powiedzieć. Ale to była forma sedacji w celu zoperowania dziecka, który bez tego chloroformu pewnie nie dałby sobie dać wykonać nakłucia tych błąd bębenkowych, prawda? Bo to przecież strasznie boli. Teraz znieczula się dzieci w szpitalu w zupełnie innych warunkach, ale wtedy ci, nie wiem jak to powiedzieć, desperaci czy odważni lekarze, ale bardzo pomagali, muszę powiedzieć. I do tej pory pamiętam to, chociaż byłem tak mały, ale w psychice dziecka zapamiętuje się to.
A dzisiaj jakie środki, można powiedzieć, stosuje się do tego, żeby taką sedację wprowadzić? Bo mam rozumieć, że jest to czymś innym niż znieczulenie na przykład zęba. Idziemy do tak. lekarza, do dentysty, no i jakieś tam działania są przeprowadzone z racji bolącego zęba czy dziąsła, a sedacja wydaje się, że jeszcze co, dostaje jakiegoś Jasia, tak?
Czy, tak, to tak zwany jest głupi Jasiu. Ale ten głupi Jasiu jest bardzo nowoczesny. Teraz są specjalne środki wypróbowane, stosuje się je na całym świecie i każdy pacjent, szczególnie przed zabiegami w szpitalu, z reguły dostaje taki środek. Mówię z reguły, bo nie wszyscy pacjenci są w takiej kondycji fizycznej, żeby mogli ten środek przed zabiegiem otrzymać. Niektórzy są w różnym stanie, prawda, w ciężkim stanie. Niektórzy są nieprzytomni, czy po prostu tak sami z siebie chorzy, że taki środek jest niekoniecznie zbyteczny, ale mógłby być ryzykiem dla pacjenta wtedy. I wtedy się nie stosuje, ale z reguły stosuje się te środki, żeby umożliwić naszym pacjentom zniesienie widoku sali operacyjnej czy tych wszystkich czynności, które się tam odbywają jeszcze przed operacją. Bo później, jak pacjent już śpi, to już wtedy nie jest obciążony psychicznie. Ale dopóki pacjent nie zaśnie i jest na sali operacyjnej, może, prawda, dużo rzeczy mu się nie podobać. Chociaż są tacy pacjenci, szczególnie jak są już spremedykowani z tym głupim jasiem, rozglądają się po sali operacyjnej i mówią, jak u was tu jest wspaniale, prawda? Jak byłem ileś lat temu, to inaczej wyglądało.
A jak wygląda to nie wiem, przygotowanie, tak jak przebiega taki proces sedacji? Pan mówił, to przygotowanie do operacji, bo wiem, że też praktykowane jest na przykład niejednokrotnie po jakichś poważnych zabiegach, ale gdyby pan o tym powiedział, jak przebiega, no nie wiem, proces informacyjny, jak do tego się dochodzi, że na przykład ją się, nie wiem, stosuje, bo mamy rozumieć, jest wspomagająca, czy też są jakieś przeciwwskazania?
W zasadzie każdy anestezjolog na całym świecie ma obowiązek odwiedzić pacjenta, zebrać wywiad, sprawdzić wszystkie badania, które są przygotowane do poszczególnego, konkretnego zabiegu i ma obowiązek zbadać pacjenta, czyli lekarz anestezjolog.
Czyli mówimy o pacjentach, którzy już są w szpitalu, tak?
Tak, tak, tak. Ci pacjenci, którzy w szpitalu są oglądani, są badani i anestezjolog rozważa, co pacjentowi najlepiej zapisać do właśnie premedykacji, jako ten głupi jaś, żeby pacjent był zadowolony, żeby pacjent nie miał lęków, żeby nie miał obawy i żeby pacjent również współpracował, ale żeby pacjent też nie zasnął, bo jak pacjent zaśnie, nie ma współpracy z pacjentem, to jest ciężej dla anestezjologa później wykonywać różne czynności, które musi wykonać. Natomiast zawsze pacjent musi wyrazić zgodę. Pacjent zawsze może pytać, anestezjolog ma obowiązek odpowiedzieć na wszystkie pytania.
I pacjent ma prawo do informacji, tak?
Tak, pacjent ma prawo do informacji bezwzględnie. Teraz nawet pacjent decyduje niemalże. Naturalnie lekarz świadomy choroby pacjenta kieruje tak rozmową, żeby było to korzystnie dla pacjenta, bo pacjent nie zawsze ma tyle krytycyzmu, żeby mógł dobrze ocenić własną sytuację. Jest to najczęściej ocena subiektywna, trochę jakby podminowany pacjent, prawda, lękiem, tą obawą o swoje zdrowie, czy o to, czy na przykład przeżyje, prawda, czy zniesie tą operację, czy po operacji będzie go bolało, czy nie. I anestezjolog odpowiada na te pytania. I wtedy, kiedy widzi, że pacjent...
Można też przewidzieć, tak, jeżeli mamy zastosować taką sedację, można przewidzieć, nie wiem, konsekwencje, jak długo, czy to pomoże, czy zaszkodzi, bo nieraz boimy się, że pozostaniemy w śpiączce. Gdyby pan doktor też spróbował nam to wyjaśnić, tak, bo może ta audycja też się, czy program przyda niektórym, żeby, nie wiem, nie te wprowadzić w lęk, tylko wyzwolić z tego lęku, żebyśmy nawet zdobywali pewne zaufanie do lekarza, żeby nie było tak, że to ten zły, co chce mi gdzieś jakąś krzywdę zrobić, a ja już stoję na jakiejś krawędzi, no i chcąc nie chcąc muszę się czemuś poddać.
Tak, jest różnica, gdy się premedykuje dzieci i różnica, gdy się premedykuje dorosłych. Dorośli pacjenci są pacjentami, którzy z reguły mają już doświadczenie. Jeżeli doświadczenia nie mają, to wtedy wypytują się. Natomiast dzieci są reprezentowane przez rodziców. Ale często jest tak, że w obecności dziecka rozmawiamy z rodzicami i wypytujemy się rodziców. Jest to też korzystne dla dzieci, bo dzieci dobrze słyszą, dobrze się orientują. Jeżeli anestezjolog umiejętnie przeprowadzi taką rozmowę, to dziecko też może odnieść korzyść w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo przecież nie można dziecka oszukać. Nie można zataić pewnych rzeczy dziecku. Ja na przykład kiedyś przeżyłem drugą operację, ale to była gorsza operacja niż ta. Pierwsza, druga operacja spotkała mnie, jak miałem 5 lat. Okazało się, że też będę miał do czynienia z laryngologiem, bo stwierdzono u mnie powiększenie trzeciego migdałka. No i w tej Łodzi, bo ja w Łodzi się urodziłem, to w tej Łodzi było dużo lekarzy właśnie praktykujących po domach. No i bogatsi lekarze, którzy mieli możliwości nawet operowania w domu, robili to. Mamusia umówiła się z laryngologiem, z panią doktor, na operację do jej domu. To były kamienice w Łodzi. Czekało się albo na klatce schodowej, albo w przedpokoju, prawda? No i w tym czasie ten laryngolog operował już tam albo dziecka, albo dorosłego wewnątrz u siebie w mieszkaniu. Chociaż warunki były bardzo skromne i na pewno
daleko odbiegające od tego, co
prawda, nawet wtedy było w szpitalu. No i byłem kolejnym pacjentem, ponieważ pani doktor, laryngolog miała mi usunąć trzeci migdałek. Ja w ogóle nie byłem poinformowany, co w ogóle była to zwykła jakby dla mnie wizyta u lekarza. I nagle znalazłem się na kolanach u mamy. Mama mnie mocno trzymała. Pani doktor, prawda, siedziała, laryngolog naprzeciwko mnie, z lusterkiem na czole. Pomiędzy mną a panią doktor była miska, zwykła taka miska emaliowana. No i pani doktor, prawda, kazała mi otworzyć buzię, wsadziła mi po prostu instrument. Taki, którym mnie ten pozbawiła tego trzeciego migdałka i bardzo szybko ten migdałek znalazł się w miejsce. Ja krzyczałem, płakałem, prawda? Ja chciałem się wyrwać, mama mnie mocno trzymała. Żadnej sedacji nie dostałem, nikt mnie nie poinformował, ale nie byłem jedynym pacjentem, prawda? Tak widocznie wtedy tak to było i to było...
A z perspektywy czasu, jak pan, jak należałoby dzisiaj postąpić, albo jak się dzisiaj postępuje przy takich
zabiegach? Tak, no dla mnie jako dziecko był to szok i do dzisiaj wspominam to jako tragedię. Jedyne co dobrego, to pani doktor laryngolog powiedziała, no to teraz mama ci kupi lody. No i wyszliśmy z tego gabinetu po operacji i poszliśmy na lody. I mama kupiła mi lody, jadłem jakieś tam lody waniliowe najprawdopodobniej. No to było może przyjemne, bo mi trochę ulżyło. Teraz to mogę się śmiać, prawda, ale wtedy jako dziecko proszę sobie wyobrazić, że ten szok został mi do dzisiaj, muszę powiedzieć, i na pewno ma jakiś wpływ na moje życie. Ale będąc anestezjologiem, nigdy w życiu bym i nigdy już jak stałem się lekarzem, to miałem to właśnie zawsze na uwadze i zawsze stałem po stronie pacjenta i zawsze starałem się pacjentowi ulżyć, żeby nigdy pacjenta nie spotkało.
A który albo jaki personel medyczny jest do tego przygotowany? Tak jak pan powiedział, że anestezjolog jest w stanie nawet zrobić wywiad, a później przygotować pacjenta, tak, do konkretnej operacji czy zabiegu.
Natomiast inni lekarze, jeżeli wykonują zabiegi diagnostyczne, na przykład chirurdzy wykonują gastroskopię, wykonują kolonoskopię, czyli takie nieprzyjemne zabiegi, które mogą być związane z bólem, to wtedy chirurg podaje też środek taki, który pacjenta uspokaja, który wpływa na jakby rozluźnienie mięśni trochę i wtedy pacjent jest poddawany zabiegowi, ale nie odczuwa tego boleśnie, nie odczuwa tego jako coś przykrego, prawda?
A są tacy pacjenci, którzy na przykład powiedzą, a co tam ból, tyle jestem w stanie znieść, czy też z nimi się rozmawia, że jednak, bo pan mówi tutaj, to zwiotczenie mięśni, to też w jakiś sposób pomaga w przeprowadzeniu danego zabiegu. Czy tutaj takich chojraków, którzy powiedzą, że ja sobie ze wszystkim dam radę i zmierzę się
tak, spotykamy,
z bólem?
Spotykamy nieraz szczególnie mężczyzn, chociaż oni nie wiedzą, że oni najczęściej mdleją. Kobiety nie mdleją, ale mężczyźni mdleją, chociaż są tacy, prawda, mocni, silni i są tacy, kto proszą, że on chce na przykład widzieć, czy tam po prostu... I są rzeczywiście takie zabiegi, na przykład zabiegi, gdzie znieczulamy pacjenta w znieczuleniu podpajęczym. A pacjenci mówią, że to jest znieczulenie od pasa w dół. I takie znieczulenia robimy na przykład do artroskopii, czyli do zaglądania pacjentowi w kolano. Czyli teraz operację kolana wykonuje się bez cięcia jakby okolicy kolana, tylko wykonuje się za pomocą wzierników, czyli endoskopów, czyli takich rurek, prawda, które mają w sobie kamery telewizyjne.
Czyli mniej inwazyjne.
Mniej inwazyjne, tak? I tymi rurkami, prawda, wprowadzonymi przez znieczulone kolano, chirurg widzi na ekranie, widzi po prostu, co tam jest w kolanie. I taki ekran jest dostępny też dla pacjenta. I pacjent, który jest świadomy, że będzie operacja kolana, nie będzie w ogóle nic czuł, no to dlaczego nie mógłby oglądać swojego kolana, prawda, podczas operacji? To jest.
Czyli bardzo lepiej, jak go przygotujemy i takiej sedacji poddamy, niż nam, gdy nam zemdleje, tak?
Tak, i pacjent ma zawsze jakąś tam sedację, ale mówi, ale ja chcę widzieć, prawda, moje kolano, chcę być świadomy tego. No i do jakiegoś momentu pacjent wytrzymuje. Jak go nie boli, to wytrzymuje do końca operacji. Chociaż my staramy się namówić, żeby jednak albo troszeczkę spał, albo troszeczkę po prostu tak drzemał przy tej operacji, bo jest niewygodny stół operacyjny. Poza tym taka operacja może dłużej trwać, prawda? I to znieczulenie do połowy jest dobrze, ale tutaj reszta ciała leży na tym twardym stole. Są różne rozmowy, różne rzeczy mogą się zdarzyć. Także to ten pacjent, jak nie jest przygotowany na to, to lepiej, żeby miał tą sedację jednak. I u takich pacjentów jest środek, który pacjentowi umożliwia przetrwanie tego zabiegu, ale pacjent może nie spać. Nie musi spać.
Wskazania, na przykład takie sytuacje kliniczne, silny lęk przed jakimkolwiek leczeniem, tak. Silny lęk przed ukłuciem i dzieci, i pewnie dorośli, silny odruch wymiotny, nadpobudliwość. Tak. Gdyby te, tutaj też pan doktor nam te przedstawił, tych, którzy nawet powinni być bardziej świadomi tego, tak? I w takiej rozmowie z lekarzem, anestezjologiem o tych pewnych sprawach nawet wziąć powiedzieć, bo to z pewnością ułatwi. I zastosowanie takiej sedacji, czy jakieś przeciwwskazania, czy stany chorobowe, które wskazują na to, że no bezwzględnie powinno się taką sedację zastosować.
Tak, sedacja jest powszechnie stosowana też na różnych oddziałach. U pacjentów, którzy wymagają tej sedacji ze względu na przebieg choroby, niekorzystny przebieg choroby z objawami, które męczą pacjenta, na przykład uporczywa trzkawka, wymioty. Później można też stosować sedację w hospicjach, prawda, u pacjentów terminalnie chorych. Można stosować sedację na oddziałach intensywnej terapii. Także przy bólach różnego rodzaju, przy badaniach, tak jak już mówiliśmy, u lekarza stomatologa. Także zastosowanie sedacji jest bardzo szerokie. I nie wszędzie stosuje się niestety sedację, a powinno się stosować. Z tym, że dobrze jest mieć, zebrać jakieś doświadczenie, ponieważ sedacja wcale nie jest takim prostym, jakby się wydawało, zabiegiem, bo to jest jednak jakiś zabieg, jakaś ingerencja w organizm człowieka. Na sedację musi zawsze pacjent wyrazić zgodę, trzeba pacjenta poinformować i sedację można też pogłębić.
A sedacja to nie śpiączka farmakologiczna?
Nie, to jeszcze, to znaczy można sedacją doprowadzić aż do takiego momentu, kiedy pacjent pogłębić sedację. Można, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Na przykład ostatnio miałem na izbie przyjęć pacjenta, który wylał na siebie podczas malowania gorącą farbę i 70% było u niego poparzenia pierwszego i drugiego stopnia. Ten pacjent już był przywieziony przez karetkę pogotowia na izbę przyjęć, dostał środki przeciwbólowe. Był troszeczkę jakby uspokojony, wyciszony, ale pomimo to jeszcze miał straszne bóle. I musieliśmy pojechać na salę operacyjną i tam tą całą farbę z niego zmyć. I do tego musieliśmy szybko w izbie przyjęć pogłębić sedację, musieliśmy go zaintubować, czyli musieliśmy go wprowadzić w narkozę, musieliśmy go zwiotczyć, podać środki przeciwbólowe, nasenne i przewieźliśmy pacjenta już w tej śpiące farmakologicznej, czy w znieczuleniu, na salę operacyjną. I na sali operacyjnej pacjenta umyliśmy z tej farby, przewieźliśmy na oddział intensywnej terapii, gdzie dalej był sztucznie wentylowany, był na respiratorze i dalej podawaliśmy mu środki, ale to była już sedacja głęboka, taka, że pacjent spał, nie odczuwał bólu, nie można go było na pewno obudzić, bo to było zamierzone. Ale do tego stopnia, wtedy, kiedy jest taka potrzeba, jest konieczność tej głębokiej sedacji. Wtedy, kiedy pacjent już absolutnie ma wyłączony ośrodkowy układ nerwowy i nie jest w stanie do żadnego czucia po prostu. On po prostu śpi. Naturalnie taki pacjent jest cały czas monitorowany, żeby ta głęboka sedacja, czy już praktycznie znieczulenie, było na odpowiednim poziomie.
I to jest wszystko kontrolowane? Ktoś, można powiedzieć, czuwa nad tym, czy właściwe są później parametry, jeżeli chodzi o to, czy w jakim stanie znajduje się chory pacjent, którego przyjęliśmy, którego poddaliśmy konkretnemu zabiegowi czy operacji?
Tak. Od samego początku pacjent jest cały czas monitorowany. Anestezjolog nie spuszcza z oka ani pacjenta, ani po prostu monitorów. Musi kontrolować jego akcję serca, ciśnienie, musi kontrolować wysycenie tlenem, musi patrzeć, jak się zachowuje pacjent, jaki ma wygląd skóra. Cały czas mierzy się to wszystko automatycznie albo ręcznie. Również obserwuje się wszystkie przepływy gazów, obserwuje się wszystkie wkłucia. Cały czas zwracamy uwagę na pacjenta i patrzymy, jak daleko na przykład jest operacja, w jakiej fazie i dokładamy leki albo zmieniamy leki w zależności od tego, jak długo trwa operacja, jaki to jest zabieg.
Słuchając tego, myślę, że tu ogromnie potrzeba też dużo doświadczenia, bo jeżeli od razu mamy w jakiś sposób reagować, dobierać inne leki, reagować, gdy coś się zaczyna dziać, tak, bo innym opadają ręce, a tutaj jednak trzeba działać, bo mamy do czynienia z człowiekiem, który albo zakończy życie, albo pomożemy mu, tak?
Tak, obowiązkiem anestezjologa jest doprowadzić pacjenta szczęśliwie do końca zabiegu i obudzić pacjenta. I wtedy dobrze by było, jeżeli pacjent budzi się, ale nie czuje bólu. To wtedy jest to idealnie przeprowadzona narkoza czy znieczulenie, bo właśnie na tym polega, żeby od samego początku aż do chwili wyzdrowienia pacjent w ogóle w żadnym momencie nie czuł bólu. To jest wielka sztuka naturalnie i wyzwanie dla anestezjologów i lekarzy leczących, żeby pacjent miał jak najlepsze wrażenie z pobytu w szpitalu.
Czyli taka sedacja, mam rozumieć, jeszcze może być w jakiś sposób tak,
kontynuowana
po wybudzeniu, potem taki na czas rekonwalescencji, kiedy jest jeszcze w szpitalu, tak?
Bo tak, rozumieć, cały czas.
Żeby nie cierpiał, ktoś powie, bez sensu, tak? Żeby nie czuł tego, że, bo i tak wie, że jest chory, a jeszcze po co ma to wszystko odczuwać.
Tak, cały czas staramy się zwracać uwagę na to, żeby pacjent nie odczuwał bólu, szczególnie po operacji. Tam, gdzie pracuję, dostaliśmy w ubiegłym roku szpital bez bólu. Taki dostaliśmy certyfikat, na który ciężko pracował cały zespół anestezjologów. I każdy z nas starał się tak pacjenta prowadzić od chwili pierwszej wizyty u pacjenta podczas premedykacji poprzez zabieg operacyjny i po pobyt w szpitalu pooperacyjny do takiego momentu, żeby cały czas pacjent miał kontrolowany próg bólu w taki sposób, żeby pacjent jak najmniej odczuwał tego bólu albo w ogóle, żeby nie czuł bólu. I to jest zadanie dla pielęgniarek na oddziale, które mają karty bólowe i z tymi kartami bólowymi chodzą do pacjentów pooperacyjnych przez co kilka godzin, przez kilka dni, jeżeli jest to wymagane, i badają ten próg bólu. I pacjent wtedy określa, czy go bardzo boli, czy mniej boli, czy nic go nie boli i wtedy są odpowiednie dawki leków stosowane przeciwbólowych. I wtedy to jest najbardziej optymalny jakby pobyt dla pacjenta w szpitalu, bo taki pacjent może każdemu potem polecić, jak będzie ktoś musiał być w szpitalu, bo to jest bardzo korzystne dla pacjenta.
Dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie do kontaktu, do rozmowy. Dziś temat sedacja. Jest z nami pan dr Sławomir Łapsz, anestezjolog. Telefony podajemy, Państwo zaraz je zobaczą, więc mamy nadzieję też na konkretne pytania. A ja, nim odbierzemy pierwszy telefon, panie doktorze, chciałem zapytać, nie wiem, o opiekę taką, nie wiem, paliatywną, hospicjum, bo to też dzisiaj, można powiedzieć, hospicja, ogromna pomoc dla rodziny, bo nieraz, nie tylko, że nie chcemy, ale nieraz nie jesteśmy wydolni, a trudno też chorego trzymać w szpitalu, bo też inne zadanie jest szpitala, gdy dziś patrzymy na to, co dzieje się też w tej sferze hospicjów, tej pomocy paliatywnej. Jak tutaj z zastosowaniem tej sedacji?
W Polsce mamy kilkadziesiąt hospicjów i proponowano hospicjom przeprowadzić badania, jeśli chodzi o sedację, jeśli chodzi o uśmierzanie bólu. I w tych badaniach część hospicjów wzięło udział, a w kilkunastu hospicjach przeprowadzono do końca te badania. I w hospicjach powinno się stosować sedację w zależności od ciężkości stanu chorego. W hospicjach przebywają pacjenci chorzy, którym już medycyna nie jest w stanie więcej pomóc. To są chorzy najciężej, po prostu w ciężkiej chorobie, w ciężkim stanie, w różnym stanie psychicznym i fizycznym, i ci chorzy wymagają szczególnej opieki. Bo proszę sobie wyobrazić, te całe życie ten chory przeżył w jakimś komforcie i tutaj u schyłku życia, jak on ma, prawda, zejść z tego świata w bólach, w cierpieniu, świadomie, czy lepiej oszczędzić mu to wszystko i stworzyć mu jak najlepsze warunki, jakiś komfort, jakieś przeżywanie w spokoju, pogodzenie się z tym stanem. I tutaj wszyscy pracownicy w hospicjach bardzo są czuli na tych pacjentów i do końca stoją przy pacjencie, opiekują się nim. To są lekarze onkolodzy, lekarze anestezjolodzy, psycholodzy, psychiatrzy, pielęgniarki, wolontariusze. Jest cały zespół, który tym pacjentom pomaga. Naturalnie lekarz jest odpowiedzialny o to, żeby pacjent nie odczuwał bólu i żeby psychicznie starał się przygotować do momentu, kiedy będzie jego życie naprawdę dobiegało do końca i pacjent musi przeżyć to wszystko, bo da się to przeżyć, ale z pomocą jest nieraz łatwiej. Nie każdy pacjent ma możliwość umierania bez bólu, bez ingerencji. Najczęściej pacjenci w hospicjum pomagają interwencji lekarskiej, żeby ten chory stojący, prawda, przed odejściem, żeby uspokoił swoją duszę, żeby mógł się pożegnać, żeby mógł jeszcze za życia spełnić swoją wolę.
Dziękuję bardzo. Mamy pierwszy telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże, mówi Joanna z południa.
Szczęść Boże Pani.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i pana doktora. Ja mam takie pytanie, znaczy zmartwienie. Moja mama ma być operowana, to znaczy ma mieć taką operację u chirurga, dentysty, ponieważ nosi protezę i okazuje się, że część zęba została, wszystkie zęby po prostu zostały zlikwidowane, a część jeszcze jest i to jej dokucza i to uciska po prostu tą protezę i jest zapalenie nerwu trójdzielnego. Tego bierze oczywiście przeciwbólowe leki i ma podwyższone ciśnienie. Miała mieć operację teraz we wtorek I niestety od tego dnia ma tak wysokie ciśnienie, pewnie się zdenerwowała, że no nie doszło do tej operacji, bo z takim wysokim ciśnieniem nie mogli jej przyjąć. Nie mogła tego nawet zbić, i ja byłam przerażona. Cały czas się modliłam nad nią i znowu będzie następna operacja, teraz we wtorek, ale ona przez cały ten czas ma ciągle tak wysokie ciśnienie, nawet do 220, i to się zdarza rano i po południu, i czasami jeszcze w ciągu dnia. Oczywiście bierze tabletki, żeby zbić to ciśnienie. Ja się tak o nią martwię, czy ona w ogóle, czy może do takiej operacji po prostu iść. No, tamten lekarz wtedy...
Pani Janno, jeżeli mogę, poproszę panie doktorze, czy jakieś coś dopytać, żeby odpowiedzieć?
Mnie się wydaje, że pani mama może być operowana, tylko trzeba naturalnie przygotować pani mamę do operacji. Przygotowują do operacji również lekarze rodzinni, którzy znają swoich pacjentów, którzy mogą przepisać środki na nadciśnienie, którzy powinni już w swojej praktyce lekarskiej w podstawowej opiece zdrowotnej przygotować pacjenta do każdej operacji w zasadzie planowanej.
Czy może nie radzić sobie samemu tutaj?
Tak, bo... Ja przepraszam, że przerwę, tak? Ale ten temat już też był omówiony z lekarzem rodzinnym, więc on powiedział, no nie ma już żadnej innej możliwości, powinna się uspokoić i ma następny termin we wtorek do tej operacji, a tu się nic nie zmienia. Nie ma już żadnych innych leków, żeby zbić to ciśnienie. Zwracaliśmy się do lekarza rodzinnego, do jednego i drugiego nawet. Ja tylko jestem zmartwiona tym, że to ciśnienie takie wysokie, a po prostu ta operacja jest konieczna, bo jest zapalenie tego nerwu trójdzielnego od tego zęba.
Pani Janno, bardzo dziękuję. Poprosiłem, żeby pan doktor jeszcze słowo jakieś tutaj...
Jeżeli jest tak skomplikowana sprawa, jest taka choroba przykra, to dobrze by było tą operację przeprowadzić w szpitalu, gdzie być może w szpitalu mogliby poobserwować pani mamę i wtedy w warunkach szpitalnych postarać się obniżyć to ciśnienie. To jest to możliwe, ale lekarz domowy musi napisać skierowanie do szpitala. Jeżeli zgłosi się znowu na operację, to szkoda by było, żeby znowu ta operacja była przesunięta. Można to na pewno w szpitalu zrobić, nawet położyć mamę do szpitala i uporać się z ciśnieniem i później zoperować. Jest to możliwe, ale trzeba niestety z lekarzami rozmawiać, bo to oni decydują i na pewno wszystko zrobią, żeby to ciśnienie zbić u pani mamy.
Czyli zachęcić do tego, żeby
niestety nieraz
zastosować.
Różni są też lekarze, ale każdy lekarz chce jak najlepiej, prawda? I na pewno znajdzie się taki lekarz, który pomoże pani mamie. Życzę wszystkiego dobrego i proszę z lekarzami tak rozmawiać, żeby pani mama wreszcie była zdrowa.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu Janina z Leszna się dzwoni. Ja bym prosiła pana doktora, żeby mi odpowiedział. Ja od 2 lat nie mam ani węchu, ani smaku i takie zdęcie. Coś ze żołądkiem niby. Ja się leczę, już mi jest dużo lepiej, ale czy ja się z tego wyleczę, jak nie mam ani węchu, ani smaku?
Tak. To...
Dziękuję bardzo pani Janino. Pozdrawiamy.
Ja bym zachęcał wszystkich pacjentów, żeby odwiedzali częściej swoich lekarzy rodzinnych, bo to jest w ogóle...
Nie będzie problem, że ktoś powie, że jesteśmy tacy nadwrażliwi, bo mówimy, że my chętnie sięgamy, nie wiem, po leki, chętnie idziemy do apteki i tak co chwilę byśmy jakąś pigułkę zażywali.
Tak. No jest dużo osób, które zbyt rzadko odwiedzają lekarzy rodzinnych, ale jest też duża grupa pacjentów, którzy często odwiedzają lekarzy rodzinnych. No i lekarz rodzinnych musi selekcjonować, prawda, pacjentów i tych, którzy są poważnie chorych, leczyć, a tych, którzy mniej są poważnie chorzy, pocieszać i kierować ich też w takim kierunku, żeby pacjent też aktywnie podchodził do swojej choroby, zwracał uwagę na siebie. I pani też na pewno lekarz domowy może pomóc. Jeżeli nie jest w stanie, to skieruje panią do ambulatorium, tam gdzie są lekarze specjaliści. I lekarze specjaliści zajmą się pani problemem. I trudno mi jest tutaj ze studia pani cokolwiek radzić, bo to jest zbyt skomplikowane, prawda? Takie leczenie na odległość.
Wspominaliśmy o tym, o tej sedacji tak, takiej zwykłej. Pan wspomniał też tą głęboką. A jak to się ma do eutanazji?
Tak.
Też patrząc na to, co dzisiaj, przepraszam, tak jeszcze wchodzę w zdanie, to co dzieje się dziś w prawodawstwie, w świecie, w Europie, do nas też różnego rodzaju trendy i rozwiązania mogą trafić. I teraz, czy jest jakaś różnica, czy to będzie takie, nie wiem, delikatne przejście z jednego do drugiego, bo też żebyśmy byli jako społeczeństwo wielu rzeczy świadomi.
No właśnie. Pojawiły się pod koniec ubiegłego roku informacje, że we Francji chce się wprowadzić głęboką sedację u pacjentów terminalnie chorych, albo u pacjentów, którzy nie rokują, to znaczy u pacjentów, którzy są w hospicjach albo są ciężko chorymi i już żadne metody nie są w stanie wyleczyć tych pacjentów. Ale też jest obawa, że niektórzy z pacjentów świadomie będą chcieli być poddani tej głębokiej sedacji. I tutaj jest bardzo cienka granica, ponieważ sedacja u pacjentów w hospicjum czy u pacjentów ciężko chorych, kiedy medycyna zawodzi i nie jest w stanie pomóc pacjentowi, to sedacja może się posunąć tak, można się posunąć tak daleko, ale nie dalej, żeby pacjent przestał oddychać. Pacjent musi oddychać i ten oddech musi być samodzielny, bez żadnych aparatów. Czyli chory może spać, może nie reagować na bodźce, ale musi oddychać. To wtedy jest sedacja głęboka. Natomiast i sedacja głęboka nieraz może prowadzić też do śmierci. Ale jest to jakby niezamierzony skutek. Sedacja nigdy nie może mieć na celu uśmiercenie kogoś. Sedacja może prowadzić nawet do przedłużenia życia. Tak się zdarza. Sedacja nieraz szkodzi, ale wtedy jest to usprawiedliwienie. Naturalnie można to wykorzystać i są obawy właśnie, że we Francji nie ma prawa takiego jak w Holandii, gdzie w Holandii jest prawo, że człowiek może poprosić o eutanazję i jeżeli ta eutanazja zostanie wykonana, czyli dokonane zabójstwo, nie jest to karalne. Natomiast we Francji nie ma prawa eutanazji i tutaj jest obawa, że głęboka sedacja może iść w tym kierunku. Eutanazja to jest coś strasznego, ponieważ to jest zabójstwo i żeby w Holandii wykonać eutanazję, to trzeba spełnić wiele warunków. Musi być zgoda, musi być różne, muszą być formalności dokonane. Jest to też kontrolowane. I w Holandii niestety jest tak, że ponieważ eutanazja jest kontrolowana, to jest coraz mniej eutanazji, a coraz więcej głębokiej sedacji. To jest pewnie nadużycie jakieś, tego trudno jest skontrolować, bo granica jest bardzo cienka. Eutanazja polega na zamierzonym zabójstwie, zamierzonej śmierci. Natomiast sedacja celem jest pomożenie pacjentowi w ciężkiej sytuacji, i sedacja nie ma na celu uśmiercenia pacjenta. Sedacja jest procesem leczniczym. Także jest duża granica. Natomiast jest możliwość manipulacji.
Dziękuję bardzo. Prosimy, Telewizja Trwam.
Halo?
Szczęść Boże.
Dobry wieczór. Moje mam na imię Krzysztof. Witam księdza redaktora i witam pana doktora. A mam takie pytanie.
Prosimy.
Ile razy można być pod narkozą indywidualnie?
Obecnie jest to, mogę powiedzieć, nieograniczona ilość znieczuleń. Ja na przykład jeszcze pracując w czasie PRL-u, gdzie nie było takich doskonałych urządzeń monitorujących, jak ja zaczynałem znieczulenie, nie mieliśmy w ogóle żadnych monitorów. Pacjenta znieczulaliśmy patrząc na pacjenta, trzymając pacjenta za rękę, za puls, prawda, i obserwując i tak na oko właściwie znieczulając. Teraz na oko nikt nie znieczula. Wszyscy znieczulają, patrząc się na wspaniałe monitory i te monitory ułatwiają pracę. I znieczuleń można mieć wykonane no, dużą ilość, ponieważ te środki u pacjentów są rozkładane i pacjent z powrotem jest wybudzony, dobrze się czuje.
Panie Krzysztofie, a skąd takie pytanie?
A mamy taką bliską osobę w rodzinie, która już była dziewięć razy zasypiana, bo coś z gardłem. No, oczywiście gościu żyje, wszystko jest w porządku. Tylko tak mi to właśnie, słucham programu i tak mnie to troszkę zaskoczyło, że tak by się zadzwonić. Zatem ja się oczywiście dodzwonię, udało się dodzwonić. I miałbym, ale jeszcze mam takie małe pytanie.
Proszę.
Czy to jest obowy, że jedni wykonują znieczulenie przy gastroskopii, a drudzy nie wykonują? Czym to jest?
Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie. Pozdrawiamy naszych widzów w Małopolsce. Szczęść Boże.
Obecnie gastroskopię wykonuje się z reguły z podaniem środka, który umożliwia temu, kto wykonuje, kontakt z pacjentem i pacjent wtedy nie odczuwa tego jako cierpienie. Czyli daje się środek nasenny albo środek uspokajający i to pozwala na przebycie tego badania w sposób niekoniecznie przyjemny, ale umożliwiający i operatorowi, i pacjentowi wspólnie osiągnąć sukces, prawda? I to się stosuje. Natomiast teraz bez sedacji, bez podania takiego środka, no nie wypada po prostu. Jeżeli ktoś robi pacjentom, prawda, różne zabiegi przykre albo jakieś bolesne, bez sedacji, no to po prostu nie wypada, nie powinno tak się robić.
Pytanie, czy to znacznie zwiększa koszta, bo znaczy, mówiliśmy o pieniądzach z NFZ-u przewidzianych na dany zabieg i teraz jeszcze to, co wokół tego.
Tak, no ja bym powiedział, że to są jakieś minimalne koszty, ale tu chodzi o to, żeby pacjent zyskał. To nie chodzi o to, żeby ktoś stracił.
Z deską, tylko
tak,
z żywym
tylko, żeby
organizmem.
Pacjent zyskał, żeby on był zadowolony, szczęśliwy i tak nie można oszczędzać. A wracając do tego pytania, ile razy można być znieczulanym, to ja jako młody lekarz, właśnie mówiłem, w PRL-u znieczulałem księdza. I ja byłem anestezjologiem, który 13 raz znieczulał księdza. Ksiądz był bardzo ciężko chory, miał czerniaka, ale był bardzo pogodnie usposobiony i był 13 raz przeze mnie znieczulany. I to w warunkach, gdzie nie było monitoringu, gdzie się na oko praktycznie znieczulało. Także obecnie w tych warunkach znieczulenie można przeciągać, nie powiem w nieskończoność, ale operacje nieraz bardzo długo trwają, są skomplikowane, ale jest to możliwe, jest to możliwe.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
A, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Piotr. Pozdrawiam ojca prowadzącego i pana doktora.
Dziękujemy.
Mam pytanie, no może takim poza medycyny, do pana doktora. Czy spotkał się z przypadkami, że pacjenci po wybudzeniu przeżywali te wizje, czy powiedzmy jakieś spotkania i byli niezadowoleni z tego powrotu? Czy to może jest temat tabu i o tym się nie powinno rozmawiać? To tyle.
Bardzo dziękujemy.
Nie, to nie jest temat tabu. To są w ogóle bardzo ciekawe zagadnienia moralne, etyczne, psychologiczne. Każdy pacjent, który jest dobrze znieczulony, w zasadzie nie powinien nic pamiętać, bo ale niektórzy pacjenci mają różne skojarzenia.
A nie jest tak, że niektórzy są bardziej wrażliwi?
Tak, tak. To też zależy od wrażliwości, od sposobu przeprowadzenia znieczulenia i sposobu wprowadzenia pacjenta w narkozę. Bo ważny jest moment zasypiania. Jeżeli anestezjolog jest doświadczony, to tak wprowadzi pacjenta, żeby pacjent zasnął, nie wiedząc, kiedy zasypia, prawda? Żeby się obudził i zapytał anestezjologa, kiedy będę operowany. To jest wtedy jakby nagroda dla anestezjologa, prawda? Pacjent jest po operacjach, w opatrunkach, a pacjent wybudzony pyta się, panie doktorze, kiedy będę operowany. No to anestezjolog ma uśmiech od ucha do ucha, no bo wie, że sobie na to zasłużył, prawda?
Ja może, na przykład, może być zadowolony.
Tak, może być zadowolony ze swojej pracy.
Przepraszam, wszedłem, pan powiedział, pamiętam odnośnie...
Tak, pacjent może też pamiętać. Są leki, które powodują przyjemne przeżycia. No to wtedy pacjent jest zadowolony, jak pacjenta się wybudza, mówi, panie doktorze, szkoda, taki przyjemny sen miałem. Też się tak dalej. Także ta narkoza może być przyjemnością.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Katowic.
Prosimy.
Pozdrawiam ojca i pana doktora.
Dziękuję.
I chciałam się zapytać, czy przeprowadzanie zabiegów stomatologicznych, nie tylko wyrywanie, ale na przykład plombowanie w zaszczykach jest bardzo groźne dla organizmu i czego trzeba przestrzegać, żeby nie doprowadzić, no powiedzmy, do śmierci. Bo nieraz stomatolog się pyta na przykład, jakie ciśnienie. Jak to się ma?
Tak, wizyty u
Dziękuję bardzo pani Tereso. Pozdrawiamy też naszych widzów w Katowicach, okolicach. Szczęść Boże.
Pani Tereso, każdy stomatolog wypytuje się o bardzo ważne sprawy, które mogą mu skomplikować pracę i mogą wpłynąć niekorzystnie na zdrowie pacjenta. I ciśnienie, wysokie ciśnienie jest zawsze przeszkodą w każdej operacji, bo to zwiększa ryzyko krwawienia. Poza tym pacjent, który nieregularnie bierze leki na nadciśnienie, może się bardzo źle poczuć i może to się dla niego też źle skończyć. Taka wizyta u stomatologa z wysokim ciśnieniem. Należy odwiedzać lekarzy rodzinnych, leczyć się. Należy przestrzegać tych reguł, trzeba brać leki i u stomatologa nie należy bać się zastrzyków. Te zastrzyki na pewno pomogą i tak samo będą działały po tej zabiegu stomatologicznym jakiś czas i będą sprzyjały. Są gabinety stomatologiczne, które stosują też zabiegi stomatologiczne w znieczuleniach albo z gazem usypiającym. I także są różne możliwości. Naturalnie w polskich warunkach nie każdego stać jest na taki zabieg, prawda, u stomatologa, który znieczula, czy tam ma gazy usypiające. Ale już podanie zastrzyków przeciwbólowych przez stomatologa już umożliwiają wszelkie zabiegi na chorych zębach.
Dopytam, nie wiem, przed wykonaniem procesu tej sedacji lekarz wykonuje wiele badań, tak? I teraz te przeciwwskazania, problem uczulenie na leki, nadciśnienie tętnicze, wady serca, nerek, udar mózgu, alergie, leki, suplementy ziołowe, bo nieraz też tych suplementów wiele ludzi stosują, więc pytanie, jak na ten wywiad, na te pytania, które lekarz stawia, my odpowiadamy, czy też jesteśmy do końca świadomi, czy czegoś nie zatajamy, boimy się, wstrzymujemy się, nie do końca ta odpowiedź jest pełna z naszej strony.
Tak, jeżeli mamy być operowani, czy ma przeprowadzony być u nas jakiś zabieg, czy to ambulatoryjnie, czy w szpitalu, z reguły lekarz, który przeprowadza zabieg, posyła nas do anestezjologa. No bo przecież anestezjolog jest odpowiedzialny za znieczulenie, za sedację i współpracuje z chirurgiem. Każdy anestezjolog w takich placówkach zdrowia ma specjalne formularze dla pacjenta, zgodę na znieczulenie. I w tej zgodzie na znieczulenie jest szereg pytań. I pacjent razem z anestezjologiem wypełnia ten cały formularz i anestezjolog po wypełnieniu tego formularza razem z pacjentem podpisuje ten formularz. Pacjent również podpisuje, pacjent zadaje pytania i anestezjolog po wypełnieniu tego formularza właśnie dotyczącego różnych schorzeń pacjenta, przebytych zabiegów, alergii, różnych przeciwwskazań, wnioskuje i decyduje się na odpowiedni sposób znieczulenia. Czyli jest to świadome przez lekarza i przez pacjenta przygotowanie się do znieczulenia i zabiegu operacyjnego. Jest to bardzo dobra forma i sprawdzalna.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Proszę mnie podłączyć właśnie.
Jesteśmy już podłączeni, czy raczej połączeni. Pani imię?
Nie, bo ja chciałam właśnie do lekarza.
Jesteśmy na antenie. Pani nam się... Halo, halo?
No.
Pani nam się przedstawi i bardzo prosimy o pytanie.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To tam pani inna już odpowiada.
Nie, nie, proszę wyciszyć jej telewizor, wyciszyć go, czy może nawet na ten czas wyłączyć. I prosimy nam się, jak powiedziałem, przedstawić i pytanie postawić.
No ja nazywam się Mickaczka Elena, dzwonię z Kujawsko-Pomorskiego. Ale mi chodzi o taką sprawę. Moja mama chorowała na tarczycę. Znaczy miała badania zrobione we Wrocławiu i miała też wycinek brany, także to nie było rakowe i lekarz mówi, ona z tym może żyć, a w ten czas miała 80 lat. Może żyć do końca śmierci z tym. Więc ja zmieniłam miejsce zamieszkania i właśnie mieszkam w Kujawsko-Pomorskim. I tutaj ona się dobrze czuła, bo widocznie tu bliżej morza jest i może więcej jest tego jodu. Także i ta tarczyca zmniejszyła się i ona się dobrze czuła, tylko jedynie musiała na boku spać. Zawsze spała na lewym boku. I lekarz nie chciała brać. Ja jej nie dawałam, ale ona się dobrze czuła. Ale jak to starzy ludzie, to już tam trochę zasłabła. Ja po pogotowie zadzwoniłam, przyjechało pogotowie, zbadała lekarka taka młoda i mówi, że ona jest odwodniona, że musi brać kroplówkę, że musi do szpitala iść. Ja właśnie z tego względu zgodziłam się dać ją do szpitala. Ale no co, zaraz w szpitalu to już była starsza, miała zaraz 97 lat.
Pani
dobrze się czuła.
Pani Heleno, więc nie wiem, czy nie słyszymy. Jakby pani w jakiś sposób postawiła nam, nie wiem, pytanie, czy przedstawiła problem?
No problem taki, że do szpitala no pobrali jej badania. Ja byłam przy tym, znaczy nie badania, krew pobrali, tak, no na badania. Dwa dni była, ale ona miała takie coś, strasznie tęskniła za rodziną. Właśnie wzywała te moje dzieci po imieniu tego, no i tak cały czas. No i tego, dali jej na uspokojenie leki. Ja byłam całą noc przy niej, jedną noc. Na drugą noc przenieśli ją do innej sali, z jedną panią leżała. I też tak samo wzywała tych dzieci moich po kolei. No i tego, dali jej na uspokojenie, bo wiem, że nie lekarka, tylko pielęgniarka dała jej na uspokojenie. No i tego, no w ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że ona umrze. Ale dlaczego zmarła? Mnie się wydaje, dlatego zmarła, że ona na wprost leżała. Ona nie mogła na wprost leżeć, bo ją dusiło. dusiło tylko stale na bok, to się dobrze czuła. I dali jej na uspokojenie właśnie tą tabletkę i ona usnęła, na wieki usnęła. 5 godzina rano dzwoni, że zmarła matka. Więc mam taki żal po prostu, mam żal, że gdybym ją nie dała do szpitala, to ona by żyła, bo ta kobieta jeszcze taka, no jeszcze chodziła i załatwiała swoje sprawy i tego, taka ruchliwa była.
Bardzo dziękuję pani Heleno, też wyrazy współczucia. Dziękuję, poprosimy pana doktora też o to, by pani spróbował odpowiedzieć. Też no pytanie w tym wywiadzie nawet, bo pani może teraz ma trochę takie wyrzuty sumienia, ale nie zawsze jesteśmy w stanie powiedzieć, że na przykład takie ułożenie ciała na boku, na lewym boku byłoby najbardziej odpowiednie, a to rzeczywiście pod wpływem lekarstw nie jesteśmy w stanie przewrócić się czy ułożyć. Może nawet pani jako córka układała mamę do snu.
No, to są o tym. Bardzo pani współczuję i po prostu jako lekarz doskonale sobie zdaję sprawę. I pani ma na pewno dobre przypuszczenia, ale też trudno powiedzieć do końca, prawda, bo ja nie byłem przy tym, prawda. Każdy lekarz ocenia sytuację tak z własnego doświadczenia. Personel, który pielęgnuje pacjentów również, tak samo ułożenie pacjenta jest też bardzo ważne. Nieraz decyduje o życiu czy śmierci. Jest mi przykro po prostu, ale ja mam swoje, prawda, przypuszczenia i swoje takie myśli, prawda, które muszą iść w pani kierunku i w kierunku lekarzy. Jest to sytuacja, którą trudno tutaj jest rozstrzygać, prawda? Możemy tylko pani współczuć i modlić się za zmarłą. Być może była do szpitala przywieziona z powodu właśnie odwodnienia, z powodu jakichś chorób, które nie byli w stanie lekarze wyleczyć. Być może była to sytuacja dla tej starszej pani nieunikniona. Nikt nie miał zamiaru spowodować na pewno śmierci. Była w szpitalu, była leczona. To nie było hospicjum. Leżała na pewno na oddziale chorób wewnętrznych albo na jakimś oddziale szpitalnym, gdzie jest nadzór. I pewnie te podanie tego środka było uzasadnione. Naturalnie są powikłania też podawania takich środków. I to jest no przykre, jeżeli by z powodu podania tego środka i z powodu tego ułożenia niewłaściwego w łóżku ta pani, prawda, zmarła. Tutaj nie ma co ukrywać, że też tak może się zdarzyć, prawda. No ale po prostu niestety, no po prostu.
Bo też pytanie, czy pani Helena jako córka, bo nieraz tak jest, tak. Takie poczucie też, że gdybym tego nie zrobiła, gdybym nie zatelefonowała, może by było inaczej. No ale czymś to też było spowodowane, że dzwoni córka po lekarza.
W takich wypadkach, gdzie my nie jesteśmy w stanie ocenić tego, musi to ocenić lekarz. I lekarz jest nieraz w bardzo trudnej sytuacji. Ale lekarz podejmuje decyzję, bierze na siebie odpowiedzialność. Jakby zdejmuje też z pani odpowiedzialność. To jest odpowiedzialność lekarza. To, co się dzieje w szpitalu, to absolutnie odpowiada personel i lekarze. Nawet jeżeli jest to niepowodzenie, to oni po prostu na pewno nic złego nikomu nie chcą zrobić, bo nie wyobrażam sobie lekarza, który by działał na niekorzyść pacjenta. Nie znam takiego lekarza.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam ojca i pana doktora.
Dziękujemy.
I mam takie właśnie, Maria z Gdańska.
Prosimy.
I właśnie z miasta, z którego pan doktor jest. Chciałam zapytać się, czym różni się, że jedni pacjenci dostają znieczulenie ogólne, to znaczy narkoza, a drudzy tak zwane znieczulenie dolędźwiowe. Czym to różni się, że jeden lekarz daje takie znieczulenie przed zabiegiem, a drugi inne?
Dziękuję pani Mario. Szczęść Boże. Pozdrawiamy Pomorze.
Jest to właściwie decyzja lekarza, ale wspólnie z pacjentem. Znieczulenie ogólne, czyli znieczulenie z podaniem wielu środków i z wentylacją mechaniczną pacjenta, jest większym obciążeniem, aniżeli to znieczulenie dolędźwiowe, tak zwane znieczulenie podpajęczynówkowe albo znieczulenie zewnątrzoponowe. Te znieczulenia, tak zwane regionalne, podpajęczynówkowe albo zewnątrzoponowe, są mniej obciążają pacjenta, powodują również komfort pooperacyjny, ponieważ one się przenoszą na okres pooperacyjny. Pacjent może też spać, jak sobie życzy, w tym znieczuleniu, ponieważ daje się te środki sedatywne, czyli uspokajające, nasenne, ale pacjent mniej dostaje leków. To jest po prostu jeden lek podany do organizmu pacjenta i więcej nie ma. Natomiast w znieczuleniu ogólnym podaje się wiele leków. Te wszystkie leki muszą przejść przez wątrobę, nerki, przez układ krążenia, przez mózg i one dają większe skutki negatywne niż to znieczulenie regionalne.
Panie doktorze, spoglądam na zegar. Czy jeszcze coś na zakończenie warto by powiedzieć naszym widzom, czego może nie poruszyliśmy, na co należałoby zwrócić uwagę, podsumowując temat?
Ja może podam przykład znowu z mojego życia. Jak byłem, mama umówiła się znowu z laryngologiem, bo mnie ci laryngolodzy tak męczyli. Miałem ciągle zapalenie zatok albo katar przewlekły. No i tym razem miałem zapalenie zatok. Laryngolog stwierdził, że musi mi spunktować zatoki. Wtedy miałem już 11 lat. Bardzo się laryngologów bałem, tak samo jak stomatologów. No i mając w pamięci to usunięcie trzeciego migdałka, pojechałem z mamą tramwajem na ten zabieg do szpitala, ale nie byłem do końca świadomy, z czym to się wiąże, prawda? No i wszedłem z mamą na trzecie piętro do gabinetu lekarza, z którym mama się umówiła, prawda, że będzie przeprowadzona ta punkcja zatok u mnie. Posadzili mnie naprzeciwko lekarza laryngologa. No i jak zobaczyłem te instrumenty, które miał tam na tym stoliku, mama nie trzymała mnie tak jak wtedy na kolanach, bo już miałem 11 lat, tylko stała w kącie, prawda. Laryngolog znieczulił mi prawda, śluzówkę nosa. Jak się odwrócił i się zobaczyłem, po co się odwraca, po taką długą igłę punkcyjną, w tym momencie uciekłem, zacząłem biec po schodach, laryngolog zaczął krzyczeć, ktoś mnie złapał, ja mu się wyrwałem, wyleciałem na ulicę i wskoczyłem do jadącego tramwaju w biegu, podczas jazdy i uciekłem do domu, bo sedacji nie dostałem, nikt mnie nie poinformował. To był taki zamach na moje życie. I proszę sobie wyobrazić, jak dzieci przeżywają, jeżeli nie są informowane, jeżeli są zaskoczone sytuacją i przeżyły taki stres.
Także... Wrócił pan do lekarza? Wrócił?
Nie, już nie miałem żadnej punkcji, już mama zrezygnowała. Jakoś się wyleczyłem innymi metodami, ale nie można nigdy tak traktować dzieci. Mam nadzieję, że nigdzie na świecie już nie traktują tak dzieci, jak mnie potraktowano.
Ale kocha pan mamę. Czy kocha?
Tak.
Zawsze.
Ja po prostu ufam i lekarzom, i rodzicom, i po prostu ludziom, z którymi rozmawiam, i pacjentom. Przede wszystkim trzeba ufać pacjentom i trzeba wierzyć pacjentom. I trzeba rozmawiać z pacjentami.
Bardzo dziękuję panie doktorze za spotkanie, za rozmowę, za podjęty temat na naszej antenie. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Dziękuję też i państwu za uwagę. Dziękujemy za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.